A mamy połączenie z Ryszardem Czarneckim, europosłem Prawa i Sprawiedliwości, kandydatem do Parlamentu Europejskiego z numeru 2 w Warszawie. Dzień dobry panu.
Witam pana, witam państwa z Warszawy, ale nie tylko z Warszawy, także z Obwarzanka, czyli Otwock, Legionowo, Krocisz Mazowiecki, Nowy Dwór Mazowiecki, Pruszków, Wołomin i Piaseczno, powiat Warszawa Zachodnia, a więc Ożarów, Łonie, Łomianki, nie tylko Warszawa.
Bardzo głośnym echem kiedyś odbiła się wizyta premiera Salviniego w Polsce. Mówi się o sojuszu Prawa i Sprawiedliwości z partią Salviniego, a tymczasem Salvini został oskarżony. Media zarzuciły, że Salviniego finansują Rosjanie. Co pan o tym sądzi?
Ten zarzut pojawił się we włoskim periodyku L'Espresso, zdecydowanie opozycyjnym wobec obecnego rządu, który już nieraz atakował i Ligę, a więc formację Matteo Salviniego i również, może szczególnie Ligę, ale także w jakiejś mierze drugą partię koalicyjną czy formację Ruch Pięciu Gwiazd. Więc no, tutaj weźmy na to poprawkę. Po drugie, no, wydaje się, że te zarzuty wydają się lekko absurdalne. Według L'Espresso pieniądze z Rosji miały zasilać partię Salviniego poprzez przedborami parlamentarnymi przez państwowy włoski koncern paliwowy Envi, który zyski czy część zysków z 3 milionów ton ropy importowanej z Rosji miał przekazać opozycyjnej partii Lega, Matteo Salviniego. No, to się kupy nie trzyma, bo wtedy dawna Lega Nord, obecnie po prostu Lega, Liga kiedyś po prostu obecnie Liga, była w twardej opozycji. Dlaczego państwowy koncern włoski kontrolowany przez ówczesny lewicowy rząd miał przekazywać pieniądze partii opozycyjnej? To jest dziwaczne, ale więcej ta sama włoska prasa kiedyś zarzucała Salviniemu, że w czasie wizyty w Moskwie, gdy na pewien czas zniknął z pola widzenia dziennikarzy, to że rozmawiał się z rosyjskimi prostutkami czy paniami do towarzystwa. Ta sama prasa teraz mówi, że ten wolny czas właśnie przeznaczył na tajne negocjacje z Rosją. Więc no, taka czarna propaganda, żadnych dowodów i jest to przykład dosyć spektakularny tego, że ten rząd Italii się nie podoba w dużej części włoskiego establishmentu i usiłuje go różnymi metodami zniszczyć.
Ale to, co pan mówi, to jest świadectwo tego, że w całej Europie rozpoczęły się kampanie wyborcze.
No to prawda, i przy czym ta kampania jest wyjątkowa, bo poprzednio wyborami, one były bezpośrednie do Europarlamentu już od 1979 roku, a więc 40 lat, ale w zasadzie było wiadomo, kto wygra, że tak czy owak prezes Nowak, czyli tak czy owak powstanie koalicja chadeków z socjalistami. Bardzo wyjątkowe były sytuacje, kiedy była koalicja chadeków z liberałami. Tak było na początku tego wieku, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej. Szef Parlamentu Europejskiego Pat Cox był liberał. Natomiast muszę powiedzieć, że teraz te wybory są o tyle emocjonujące, że tak naprawdę nie wiadomo, kto je wygra w skali europejskiej. Nie wiadomo, kto tworzy tą koalicję większościową w Europarlamencie. Ta ofensywa sił eurorealistycznych, eurosceptycznych, euronegatywistycznych, tradycjonalistycznych, konserwatywnych jest naprawdę duża. No i hasło Europy Ojczyzn, Europy Narodów znaczy mniej więcej tyle samo, co hasło jednego wielkiego europejskiego federalnego superpaństwa.
Wczoraj była duża uroczystość Gazety Polskiej w Filharmonii w Warszawie. Nagrodę Nowego Państwa dostał profesor Ryszard Legutko, nagroda świętego Grzegorza Wielkiego, i powiedział o tym, dwie rzeczy powiedział. Po pierwsze, że Polska jest jednym z ostatnich krajów, w których zachowaliśmy wolność, a po drugie powiedział, to są wybory tak ważne, bo tu jest wybór cywilizacyjny. Myślał o wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Myślę, że nic zobaczyć, nic ująć. Zresztą też kandyduje w tych wyborach z Małopolską Świętokrzyskiego. Natomiast rzeczywiście ja tu mam poczucie, będąc w Brukseli, Strasburgu już trzy kadencje, że toczy się ten spór cywilizacyjny i że bardzo wiele głosowań i zachowań w Europarlamencie można właśnie dzielić nie tylko i nie tyle kryteriami politycznymi, ale właśnie cywilizacyjnymi, i że także tutaj to, co kiedyś polski papież Jan Paweł II sformułował o tej cywilizacji śmierci, cywilizacji miłości, również można to przenosić na forum parlamentu w Brukseli i Strasburgu. Ale to poczucie jest, myślę, coraz powszechniejsze. Ale żeby było jasne, jest też pewna kontrofensywa. Ci wszyscy, którzy uważają, żeby było jak było na wymiarze europejskim, nie tylko w wymiarze polskim, no też się mobilizują. I ten bój w ostatnią niedzielę maja, 26 maja, będzie tylko w skali polskiej, ale w skali europejskiej bardzo ciężki. Ja tylko mogę apelować o jak najwyższą frekwencję w Polsce, bo zwykle na wybory europejskie idą zwolennicy formacji lewicowo-liberalnej w naszym kraju. W Warszawie frekwencja 5 lat temu wynosiła 38%, prawie 40%, a na Mazowszu 26%. To znaczy, że w Warszawie idzie 2 na 5 wyborców. Wiadomo, jak Warszawa głosuje, a na Mazowszu idzie to 4 wyborca. Więc apel o frekwencję. No też w takim wymiarze międzynarodowym jest to ważne, bo Polska na razie jest jednym z trzech krajów Unii Europejskiej obok Litwy i Słowacji o najwyższej absencji w wyborach europejskich, najniższej frekwencji. To też nie jest przyjemne słuchanie różnego rodzaju uwag na ten temat tutaj w Brukseli.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ryszard Czarnecki, europoseł, kandydat do Parlamentu Europejskiego z list w Warszawie i okręgu warszawskim. Jest godzina 7:24. Pewno państwo doskonale wiedzą, że w poniedziałki o godzinie 17 jest studio Dziki Zachód. Gospodarzem tego studia jest Wojciech Cejrowski, który przysyła nam rozmaite piosenki, które usłyszał w amerykańskim radiu. I tak było wczoraj. Piosenka Indian Out Love. Jest godzina 7:27. Zajrzymy do dzisiejszych gazet. Nietypowy na to moment, ale oczekujemy na gościa, który za chwilę pojawi się w studiu, a gazety są, więc można je przejrzeć. Zacznijmy od dziennika Gazeta Prawna. Na pierwszej stronie: Chińczycy chcą dotrzeć do Morawieckiego. Nowym dyrektorem Huawei Polska został Ryszard Hordyński. Zarządów PiS był on pełnomocnikiem ministra finansów do spraw IT i wiceprezesem spółki, która pracuje nad uszczelnieniem systemu VAT. I opowieść o tym, w jaki sposób Huawei chce dotrzeć do premiera Morawieckiego. Huawei budowa sieci 5G. To jest ta sieć, która ma rewolucję przeprowadzić na świecie i zmienić sposób naszego życia. Nie Niektórzy twierdzą, że może być bardzo szkodliwa, inni twierdzą, że może być narzędziem inwigilacji. Budowę sieci chce budować sieć w wielu państwach, od Kanady przez Europę Zachodnią, wielki koncern chiński. Prezydent Trump i Stany Zjednoczone powiedziały koncernowi Huawei: stop, nie chcemy, żebyście budowali naszą sieć, bo dostaniecie dostęp do wszystkich naszych danych, bo będziecie mogli zrobić rzeczy, o których my nie będziemy mieli wiadomości. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Jest jeden artykuł na ten temat, ale sponsorowany w Gazecie Polskiej codziennie. Z kolei Gazeta Polska, oczywiście zdjęcie z wczorajszej gali. Człowiekiem roku został premier Mateusz Morawiecki. Wśród nagrodzonych byli profesor Krzysztof Szwagrzyk, profesor Ryszard Legutko i reżyser Patryk Wega. Gala w Filharmonii Warszawskiej, a w Gazecie Polskiej codziennie wierszyk Marcina Wolskiego. Wszyscy na jednego. Wielka koalicja rośnie w naszym kraju, to siedmiu wspaniałych, czy też samurajów. Są lewi i prawi, zieloni, czerwoni, z przeszłością tak bujną, że niech Bóg nas broni. Program nie podzieli ich przed dniem wyborów, bo ma on punkt jeden, wykończyć pisiorów. Rychło ich wspomoże dalsza część narodu, weterani SB, aktywiści KOD-u, ale czy wyborcy obdarzą ich łaską, nawet gdy się staną parszywą dwunastką. Taki wiersz napisał Marcin Wolski. Jest godzina, popatrzymy na zegar, godzina 7:30. Maciej Kożuszek, dziennikarz Gazety Polskiej, specjalista od spraw międzynarodowych, dotarł do studia Radia Wnet na piąte piętro budynku Pasty. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Pewno trudno było się obudzić po wczorajszej gali Gazety Polskiej, po rozmowach kuluarowych, co też się działo w Filharmonii Warszawskiej.
Znaczy, mówiąc szczerze...
Nie byłem.
Nie byłem, tak. Ja jestem trochę jednostką aspołeczną, więc byłem kiedyś nauczycielem i wszystkie od tego czasu eventy takie, powiedzmy, publiczne staram się jednak omijać, chociaż słyszałem i widziałem w internecie, na streamie i w różnych innych miejscach, że było fantastycznie.
Nauczycielem, jak pan był, to zraził się pan do życia społecznego?
Tak. No nie, w ramach swoich obowiązków zawodowych, no kilka razy przynajmniej w półroczu musiałem uczestniczyć w różnych takich sytuacjach i no tak, i to już wystarczająco. Przeżyłem różnych rautów, akademii i tak dalej.
Ale nie zraził się pan do analizowania rozmaitych zdarzeń na świecie. Teraz jest moment oczekiwania na spotkanie Donalda Trumpa z prezydentem Północnej Korei, spotkanie w Wietnamie. Przed tym spotkaniem, co też się dzieje, przynajmniej o czym mówią media światowe i w jaki sposób będzie przebiegało to spotkanie?
No to trudno powiedzieć, jak ono będzie przebiegało. Wydaje się, że po tym pierwszym spotkaniu, gdzie rzeczywiście administracja Trumpa była bardzo mocno optymistycznie nastawiona, wręcz sądzone, że to będzie jeden z największych sukcesów w ogóle, który będzie można zapisać na konto pierwszej kadencji Donalda Trumpa, to znaczy takie odprężenie w stosunkach z Koreą, być może nawet doprowadzenie do denuklearyzacji północnej części półwyspu. Natomiast no wiemy, że Koreańczycy nie pierwszy raz stosują manewr taki, że mówią wszystko to, co Zachód, czy przynajmniej prezydent Stanów Zjednoczonych chciałby usłyszeć, a robią dalej swoje, więc jakby to spotkanie trzeba będzie zobaczyć. Ja spodziewam się, że będzie trochę bardziej konfrontacyjne ze strony Donalda Trumpa. No też jest jakby taka narracja zbudowana, ponieważ spotkanie odbywa się w Wietnamie, to zbuduje się taką narrację, że oto Trump będzie proponował Kimowi, żeby Korea Północna poszła właśnie taką wietnamską drogą, gdzie podobnie jak w Chinach dalej rządzi partia komunistyczna, ale jednak relacje gospodarcze ze światem zachodnim są bardzo mocno rozwinięte i przez to także wzrasta dobrobyt. Natomiast mi się wydaje to bardzo mało prawdopodobne, żeby po prostu Kim przyjechał do Wietnamu, zobaczył rozwój gospodarczy, czy nie wiem, nowe autobusy i tak dalej, stwierdził, że jednak warto Koreę Północną zmienić, bo paradoksalnie, o czym też się mówi w tej chwili, te sankcje, które zostały nałożone na Koreę Północną, tak naprawdę niewielki mają efekt na gospodarkę Korei Północnej, chociaż oczywiście ona jest w opłakanym stanie, natomiast ten opłakany stan w wyniku sankcji się nie pogorszył, więc jakby to jest też następny taki argument za tym, że jakby Kim nie jest tak super przekonany do tego, że w tej chwili trzeba przeprowadzać jakieś wielkie reformy.
Ale to ważne spotkanie, patrząc na to, co dzieje się na świecie, co dzieje się w relacjach chińsko-amerykańskich.
No tak, oczywiście, to jest bardzo ważne spotkanie. Wiemy o tym, że podczas tego pierwszego spotkania jakby jeden z głównych tematów był taki. Znaczy Trump dąży do tego, żeby Chiny wzięły na siebie większą odpowiedzialność za rozwiązanie problemu północno-koreańskiego. Natomiast no wiemy też dobrze, że i to mamy odprysk tego w Polsce w postaci tych zatrzymań związanych z koncernem Huawei, że toczy się bardzo duża gra w tej chwili o między innymi o rozwój sieci 5G i o to, kto będzie dostarczycielem tej całej infrastruktury sprzętowej, która jest potrzebna do tego, żeby taką sieć 5G rozwinąć. Wiadomo, że Chińczycy i Huawei są tutaj, szczególnie w Europie, bardzo mocno zakorzenieni. Tak naprawdę Stany Zjednoczone są jedynym miejscem, gdzie powszechnie nie używa się Huawei. Natomiast to też jest pewien pomysł Trumpa na to, żeby wzmocnić amerykańską gospodarkę i doprowadzić do tego, że to Huawei zostanie w jakiś sposób z europejskich rynków wypchnięte.
Zobacz, otwierając tygodnik, Gazetę Polską, na piątej stronie zobaczyłem artykuł: skokowy rozwój świata nad Wisłą, sieć 5G będzie rozwijana także w Polsce, decyzja o wdrażaniu w Polsce sieci 5G oznacza, że chcemy w naszym kraju iść za światowym trendem, jakim jest rozwój systemów sieci telekomunikacyjnych, ale potem popatrzyłem, że to jest artykuł sponsorowany, bo o 5G mówi się rozmaite rzeczy. Wiadomo, że to jest skok cywilizacyjny, ale jednocześnie oddajemy władzę nad naszym życiem i informacje o naszym życiu w ręce zupełnie nieznane. Niezależnie, czy to będą Chińczycy, czy Amerykanie, czy jakiekolwiek inne służby, to nasze życie będzie kontrolowane od momentu, kiedy otworzymy oko, do momentu, kiedy je zamkniemy, a nawet wtedy, kiedy śpimy.
No tak, to oczywiście jest w pewnym sensie prawda, chociaż ja uważam, że jednak jest różnica między tym, czy będzie to firma amerykańska, czy będzie to firma chińska. Trzeba pamiętać o tym, że to nie jest przypadek, że firma Huawei, która zresztą została założona przez oficerów chińskiej armii ludowej, ma bardzo dobre stosunki z chińskim wywiadem i tak dalej, będzie odpowiedzialna za budowanie tej sieci 5G. No tak, rozwój tej, ja nie pretenduję do tego, żeby twierdzić, że do końca wiem, na czym polega sieć 5G i czym się różni od sieci 4G. Natomiast rzeczywiście jest tak, że i mamy w ostatnich latach przykłady coraz częstsze widoczne, chociażby podczas przesłuchań Marka Zuckerberga, czy w Europarlamencie, czy przed amerykańskim kongresem, że tak naprawdę nikt nie ma naszego bezpieczeństwa tak szczególnie na sercu. Często legislatorzy z poszczególnych krajów są trzy kroki za firmami informatycznymi, które proponują jakieś nowe rozwiązania, no a my jako obywatele, jako użytkownicy wszystkich tych technologicznych gizmów niestety sami często się zgadzamy po prostu na to, wchodząc w różne relacje, chociażby z Facebookiem czy innymi, że nasze życie traci dużo ze swojej prywatności.
Tylko tutaj sami podejmujemy decyzję, jak będzie 5G, ta sieć najnowocześniejsza. Być może nikt nie będzie pytał nas o zdanie. Maciej Korzuszek, dziennikarz Gazety Polskiej, jest w studiu, ale może posłuchamy Phila Collinsa.
O, bardzo chętnie.
Słuchają Państwo Poranka Wnet w Radiu Dwóch Prędkości, w Radiu Dwóch Stolic, w Krakowie 95,2, w Warszawie 87,8. Gościem poranka jest Maciej Kożuszek, szef działu Świat Gazety Polskiej. Jeszcze raz dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
W ostatnim numerze Gazety Polskiej, tygodnika Gazeta Polska, jest pana wywiad z szefem działu Opinie Jerusalem Post, panem Setem Franzmanem. Ten wywiad, jeszcze nie zdążyłem go przeczytać, ale ten wywiad oczywiście dotyczy relacji polsko-izraelskich.
No tak, oczywiście ja rozmawiałem z panem Franzmanem przede wszystkim w kontekście tego wyborów w Izraelu i jak w kontekście tych wyborów można umiejscowić wypowiedź Izraela Katza i całą tą kontrowersję związaną z wypowiedzią Benjamina Netanyahu. Seth Franzman to w ogóle jest bardzo ciekawa postać, bo on podczas pierwszego naszego, można powiedzieć, zwarcia z Izraelem, związanego ze słynną nowelizacją ustawy o IPN, napisał właśnie w The Jerusalem Post taki dosyć obszerny artykuł na temat tego, w jaki sposób, czym się różniła postawa Polaków w czasie wojny od postawy chociażby Belgów czy Francuzów, gdzie istniały rządy kolaboracyjne, i taką podstawową wiedzę próbował tam zaprezentować na temat polskiego stosunku do zagłady. Natomiast jakby to, co jest ciekawe moim zdaniem w tym wywiadzie, to co mówi Seth Franzman na temat stosunku Benjamina Netanyahu samego do tego, co powiedział Izrael Katz. To znaczy, wydaje się, że zresztą podobną tezę stawia Jan Rokita także w swoim tekście bardzo ciekawym w tygodniku w sieci, że jednak ta narracja o tym, że słowa Katza to była zagrywka wyborcza, nie do końca jest prawdopodobna, nie do końca jest prawdziwa. No, dlatego chociażby ta główna teza, która tutaj jest w tym wywiadzie postawiona, to to, że Netanyahu rzeczywiście bardzo mocno pracował na to, żeby nawiązać bliższe stosunki z grupą V4, i te słowa Katza, które efektywnie storpedowały szczyt V4 w Jerozolimie, no tak naprawdę nie są żadną korzyścią dla Netanyahu. Zresztą widzimy też w izraelskiej prasie, że pojawiają się już słowa krytyczne wobec Netanyahu właśnie w tym kontekście, że tak naprawdę no niewiele zyskał na tym, a stracił całkiem sporo.
A jednocześnie informacje o tym, że pan Katz nie zamierza przeprosić Polaków, chociaż w jakimś wywiadzie powiedział, że nie myśla o wszystkich Polakach, że nie wszyscy Polacy, że niektórzy Polacy, troszkę się wycofał, ale słowo przepraszam nie powiedział. Nie powiedział. Z kolei pan powiedział o artykule pana Rokity w tygodniku sieci. Ciekawy artykuł, który dotyczył tej wielkiej konferencji, która była w Warszawie, którą pan obserwował. Jan Rokita w tym artykule stwierdził, że to było ważne, bo doszło do spotkania i historycznego spotkania właśnie między premierem Netanyahu a przedstawicielami krajów arabskich, co może zmienić geopolitycznie to wszystko, co dzieje się na Bliskim Wschodzie.
No tak, to jest, można powiedzieć, jedna z takich kotwic polityki zagranicznej Benjamina Netanyahu, znaczy dążenie do tego, żeby z pewnymi sunnickimi państwami Zatoki Perskiej się dogadać, stworzyć być może nawet antyirańską koalicję. I tutaj też, to też jest przyczynek do tego, żeby zwrócić uwagę na to, że wcale nie było tak, że tą konferencję można było zorganizować gdziekolwiek. I rzeczywiście Polska tutaj bardzo mocną przysługę wyrządziła Izraelowi tak naprawdę, znaczy możliwość tego znalezienia miejsca, w którym i Izrael, i te państwa arabskie się czuły na tyle bezpiecznie, żeby się razem spotkać. Na pewno taka konferencja nie mogłaby się odbyć we Francji czy w Niemczech, a w USA i w Izraelu to już na pewno nie. Więc jakby o tyle była to ważna rzecz, ale tym bardziej jakby ten ruch polegający na tym, że te zaraz po konferencji te stosunki polsko-izraelskie zostały sabotowane, wydaje się nieracjonalny.
Maciej Kożuszek, dziennikarz Gazety Polskiej, w studio, na zegarze godzina 7:47.